Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Dziś w Magazynie Zachodnim rozmowa na temat ogólnej sytuacji geopolitycznej, w której przyszło nam żyć i działać. A moim i Państwa gościem jest Maciej Lisowski, kapitan rezerwy, publicysta, analityk i ekspert do spraw bezpieczeństwa i wojskowości. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
No to na początek weźmy sytuację na Bliskim Wschodzie, bo w poniedziałek w ataku rakietowym zginął tam nasz rodak niestety. Damian Sobul niósł pomoc w ramach organizacji World Central Kitchen, która dostarczała żywność mieszkańcom Strefy Gazy. W ataku zginęło w sumie 7 wolontariuszy z różnych krajów. Izrael zapewnia o tym, że był to tragiczny wypadek. No właśnie, co wiemy o tym zdarzeniu i jak pan je ocenia?
Skupmy się najpierw na faktach, które są znane, a potem dopiero dajmy sobie pewną szansę na ewentualne interpretacje. Mhm. Fakty są takie. Samochody tego konwoju były oznaczone. Na dachach każdego z nich było logo organizacji charytatywnej, z której wolontariusze byli w środku. Atak dotyczył punktowego, kolejnego atakowania 3 samochodów, gdzie odległość między atakiem pierwszego pojazdu, a drugiego to było 800 metrów, a między pierwszego a trzeciego ponad 1500 metrów, czyli jakby to powiedzieć, od tyłu niejako atakując, po kolei niszcząc poszczególne pojazdy, więc nie ma tu mowy zdecydowanie o czysto przypadkowym ataku, jeśli chodzi o poruszający się w ten sposób konwój. Pytanie, czy dobrze wiedzieli, jakiego rodzaju oznaczenia są na tych pojazdach i czy je odpowiednio zinterpretowali. Dlaczego? Ponieważ w dotychczasowej praktyce, niestety, Hamas wykorzystywał oznaczenia różnego rodzaju agent Narodów Zjednoczonych lub organizacji charytatywnych do tego, aby przemieszczać swoich bojowników i wykonywać swoje własne zadania. No ale od dłuższego czasu...
Czyli Hamas podszywał się pod organizacje charytatywne, tak?
Tak, podszywał się. Ponadto pamiętajmy, że ta agenda ONZ dotycząca wspierania uchodźców jednego konkretnego narodu, czyli palestyńskich, UNRWA, była tak głęboko spenetrowana przez Hamas, że praktycznie rzecz biorąc jej członkowie aktywnie brali udział w atakach 7 października. Udokumentowano co najmniej kilkanaście osób z tego zakresu, jeśli chodzi o aktywnych uczestników tych działań i łapanie izraelskich zakładników. Więc to są fakty. Mhm. Natomiast tym razem tak jakby wywiad izraelski nie odrobił lekcji. Ponadto ci wolontariusze, przynajmniej polski wolontariusz, przybyli tam dosłownie bardzo świeżo. To nie było chyba dłużej niż 48 godzin. Podróżowali w tym składzie tego konwoju, bo zrzuty z powietrza zawsze są mniej efektywne i mniej też ilościowe niż dostawy możliwe lądem. Pamiętajmy, że każda paleta zrzucana z samolotu to jest i drożej, i może też trafić nie do końca tam, gdzie trzeba, bo na przykład wiatr zniesie spadochron z tym ładunkiem. Zdarzały się już też wypadki śmiertelne, że,
tak, że spadło,
paleta z powietrza przygniatała,
tak jest.
Tak, przygniatała Palestyńczyka. Więc dostawy lądem są racjonalniejsze pod wieloma względami. I tu niestety raczej trzeba to złożyć na karb braku chęci, choć co najmniej braku chęci sprawdzenia pewnych faktów przez Izrael, chociaż niestety podbudowane doświadczeniami historycznymi.
To, co pan mówi, sugerowałoby w takim razie, czy ten zestaw faktów, który dostaliśmy teraz od pana, sugerowałby, że był możliwy taki scenariusz, że Izrael po prostu z premedytacją zaatakował konwój pomocy humanitarnej, zakładając, że są to po prostu członkowie Hamasu podszywający się w takim razie pod ten konwój, tak? Czy dobrze to rozumiem? Pod ten konwój.
Tak mogło być. Pytanie. Nie wierzę w to, żeby organizacje wolontariackie nie zgłaszały swoich konwojów, rodzajów pojazdów i tak dalej do Izraelczyków właśnie z obawy przed takimi atakami. Tej informacji na tą chwilę nie mamy, ale jestem pewien, że tego typu ścieżka komunikacji na pewno istniała, bo przecież dotychczas takich ataków wprost na konwoje humanitarne nie było. Przypomnę też, że Amerykanie bardzo mocno wspierają w tej chwili zdolność do tego, aby przesyłać produkty żywnościowe, żywność właśnie do tych uchodźców palestyńskich w Strefie Gazy i traktują to bardzo poważnie i przyłączyły się do tego inne kraje, te same między innymi, które wycofały się z finansowania tej agendy ONZ-u odpowiedzialnej za wspieranie uchodźców palestyńskich, kiedy udowodniono, że jej członkowie brali aktywny udział w ataku 7 października.
Więc, czyli tak jakby wzięli to we własne ręce, tę pomoc we własne
dokładnie.
Ręce.
Dokładnie. Okay. Wzięli to we własne ręce. I teraz i dla mnie jest jedna ważna rzecz. Bycie obecnie wolontariuszem w takich strefach jak Ukraina, jak Bliski Wschód, to jest naprawdę poważny krok w stronę bohaterstwa. Tylko ja wolę, że jeśli bohaterowie są żywi, niż jeśli zostają tym bardziej męczennikami, gdy są martwi. A reakcja ambasadora izraelskiego na zapytanie polskiego MSZ-u niestety pokazuje dużą dozę pogardy dla tego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o reakcję pana ambasadora Izraela w Polsce.
A dlaczego pan tak twierdzi? Co dokładnie pana tak w takim razie oburzyło, jeżeli chodzi o tę reakcję?
Wszystko, co tyczy się zwrócenia uwagi na mało humanitarne działanie Izraela, już jest posądzane o antysemityzm. I tutaj w ten ton uderzono, ale już nawet szef polskiego rządu obecnie powiedział, że ta karta się już za bardzo zgrała w wykonaniu Izraela. Ode mnie mogę dodać, że Izrael w chwili obecnej sam w największym stopniu jest sobie wrogiem w swoich działaniach, zwiększając poziom izolacji międzynarodowej, jaki Izrael w tej chwili doznaje ze strony innych krajów, w tym coraz trudniejsze relacje z USA.
O to też chciałem zapytać, bo panie kapitanie, z działania w Strefie Gazy wycofują się też kolejne organizacje charytatywne. Wiemy, że zostały zawrócone okręty z Cypru też, chociażby z pomocą humanitarną. Czy taki efekt, który osiągnął Izrael, jeżeli chodzi o bombardowanie tego konwoju, jest w jakikolwiek sposób korzystny dla Izraela?
Zależy, kto chce mieć z tego korzyści. Pamiętajmy, że wewnętrzne
podziały
struktur, ale właśnie, Izrael nie jest jednorodny. Co pokazują protesty przeciwko chociażby rządowi Netanjahu obecnie, to jest raz. Dwa, wewnętrznie nawet ta koalicja, która jest mocno zróżnicowana i nie da się wykluczyć, że niektóre działania są bardziej na zapotrzebowanie którejś z wewnętrznych frakcji izraelskiego rządu. Na przykład to mogło być odpowiedzią na zapotrzebowania tych najbardziej skrajnych, jeśli chodzi o wolę zniszczenia Hamasu i całej Strefy Gazy jako takiej i wyeliminowanie tych Palestyńczyków z terytorium Izraela, które bardzo chętnie by zagospodarowano na potrzeby izraelskie.
Jasne, dobrze, a tu już się poruszamy w temacie takich tak, dosyć daleko idących spekulacji.
Dosyć grząskich, tak, to są dosyć grząskie tematy, ale to jest akurat spekulacja wywiedziona z informacji, jakie napływają szerokim strumieniem z izraelskich gazet i innych mediów, bo ten podział i ta niejednorodność polityczna jest ewidentnie widoczna.
To panie kapitanie, bo ten konflikt izraelsko-palestyński trwa od października zeszłego roku, od tego słynnego ataku Hamasu na Izrael. Jak przebiega obecnie wojna w Strefie Gazy? Co udało się Izraelowi osiągnąć? No i czy są jakieś szanse na pokój?
Zależy, co dla kogo jest pokojem. Jeżeli Izrael cały czas akcentuje, że tylko i wyłącznie zniszczenie i wyeliminowanie Hamasu ma być tym pokojem, to jest to raczej nieosiągalne, bo przy tym poziomie wielopłaszczyznowego spenetrowania i złapania dosłownie za uzdę tej dwumilionowej diaspory palestyńskiej w Strefie Gazy, nie da się zniszczyć Hamasu, nie niszcząc tej całej ludności. Dlatego też Izrael, działając w wymiarze czysto militarnym, bierze pod uwagę wysoki poziom strat wśród ludności cywilnej, co niestety widzimy. Nawet jeśli statystyki tak zwanego Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy podzielimy przez kilka, to i tak są to wysokie straty. Stąd też przecież próby kilkukrotne podjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającej do zaprzestania walk, gdzie ze względu na zachowanie właśnie Izraela, nawet względem Stanów Zjednoczonych, USA w ostatnim podejściu wstrzymało się od głosu i rzeczona rezolucja Rady Bezpieczeństwa została skutecznie podjęta. W tej chwili północna część Strefy Gazy jest pod pełną kontrolą izraelską, a ludność, która tam pozostała, palestyńska, jest w całości izolowana i kontrolowana. Bardzo duża liczba uchodźców, bo to ponad 1,5 miliona skoncentrowana jest na coraz mniejszej przestrzeni w południowej części Strefy Gazy i są w potrzasku, ponieważ Egipt wcale nie jest chętny do przyjęcia tej ilości uchodźców, aczkolwiek w ostatnim czasie podjął działania pokazujące, że szykuje jakąś formę strefy filtracji i ewentualnego przyjęcia, ale to wszystko jest przedmiotem targów.
Egipt nie może być też specjalnie entuzjastycznie nastawiony do tego pomysłu, ponieważ pojawiały się też pomysły w Izraelu, aby przesiedlić całą ludność z Strefy Gazy do Egiptu właśnie. No,
oczywiście,
więc
a Egipt ma swoje problemy.
Egipt ma swoje problemy i niekoniecznie taki prezent chciałby przyjąć. Dobrze, tu stawiamy kropkę, mała przerwa i wracamy do naszej rozmowy za chwilę.
Magazyn Zachodni.